studiu radia UWMFM jest dziś ze mną pani doktor habilitowana Anna Biedunkiewicz z Katedry Mikrobiologii i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii, oczywiście naszego Uniwersytetu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło się widzieć znów tutaj w naszym studiu i słyszeć na antenie radia UWMFM. No a dziś powiemy troszeczkę o innym temacie, w sumie, w którym chyba jeszcze nie udało nam się rozmawiać. Mimo, że mamy już wrzesień, no to jednak jeszcze są to, można powiedzieć, wakacje od studiów, bo dopiero przecież w październiku studenci wracają. No i chętnie dowiedzielibyśmy się, jak pani spędza wakacje pod tym względem oczywiście naukowym. Co udało się pani tego lata zrobić?
Jeśli chodzi o nasze relacje, które są ze studentami i oczywiście z nauką, bo to są dwie podstawowe takie działki, które bezpośrednio jak gdyby kierują naszymi pracami na uczelni, to po pożegnaniu się ze studentami, po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej, teoretycznie rozpoczynają się dla nas wakacje. Ale są to wakacje od dydaktyki, ale nie od nauki i nie od naszych innych obowiązków, które na uczelni mamy. U mnie było to takie, bym powiedziała, trochę mieszane tym razem wakacje i urlop, to znaczy między nauką, odpoczynkiem, relaksem, no i oczekiwaniem na nowy rok akademicki. Na początku może zacznę od kwestii nauki, ponieważ moją ścieżką naukową jest poszukiwanie mikrogrzybów potencjalnie chorobotwórczych w różnych typach wód, a więc są to wody pitne, ale też wody kąpieliskowe. A jak wiadomo, skoro zaraz rozpoczynają się sezony wakacyjne, to wszyscy pędzą nad jeziora. W Olsztynie mamy ich całkiem sporo, bo tak jak dane podają, jest to 16 jezior, więc jest gdzie korzystać z tych uroków natury. No i zapewne wiele osób wybrało się i korzystało, pływało również w jeziorze, nie tylko za pośrednictwem jakichś kajaków, czy też łódek, czy rowerów wodnych, ale i osobiście mocząc się. A mnie interesuje, co pływa w tej wodzie, czy jest to taka ilość, a powiedzmy ogólnie liczebność mikrogrzybów, która mogłaby być niebezpieczna dla użytkowników tych wód. Więc lato jest dla mnie czasem, a jeziora miejscem pobierania materiałów do badań i później je staram się jak najszybciej sprawdzać, obrabiać, no i oczywiście dostarczać nowych szczepów do naszej kolekcji. To jest jeden z nurtów, które w wakacje się odbywają u mnie. Drugi to jest oczywiście poszukiwanie materiałów dydaktycznych do zajęć, czyli rozglądanie się, patrzenie, czy przypadkiem jakieś, między innymi na przykład rośliny, nie posiadają oznak etiologicznych chorób, które by pokazywały, że są to choroby powodowane przez grzyby. I wtedy nie tylko ja, ale i również koleżanki, koledzy z katedry także przynoszą takie materiały, żeby uzupełnić naszą kolekcję dydaktyczną, z której później korzystają studenci. Bo wiadomo, że materiał się wyczerpuje, zużywa, niszczy, więc musimy to robić także na bieżąco. I to była taka druga część związana też właściwie z nauką i z dydaktyką. No poza tym jeszcze jest sporo rzeczy do nadrabiania, więc jest to publikowanie, pilnowanie właśnie tych procesów wydawniczych, kiedy to redakcja pisze niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na wakacjach, że potrzebują poprawek, korekt w ciągu 24 godzin, co oznacza, że musimy być w każdym dniu na naszym urlopie jednak związani z naszą pracą. Czyli to nie jest taki typowy wypoczynek, to nie jest reset zupełny, ale jest to inny sposób działania. No i tutaj też akurat w wakacje właśnie najczęściej ujawniają się, pokazują się nasze publikacje, tak jak i u mnie to było. Poza tym pracuję w tej chwili nad takim zwartym opracowaniem i to też właśnie wakacje są tym czasem, kiedy jak najwięcej można zrobić, dokonać, bo czas jest już typowo nienormowany, jeśli chodzi o pracę, a czasami jest to też pewnego rodzaju relaks od codziennych obowiązków domowych.
No to definitywnie obaliliśmy taki mit, że 3 miesiące wakacji tak naprawdę na uczelni można mieć, no bo to wcale nie jest prawda, ale wspomniała pani, że właśnie ten okres wakacyjny to jest akurat w sumie najlepszy czas do akurat pani badań, do akurat pani dziedziny naukowej.
Tak, to jeśli chodzi o wody użytkowe i te wody, które mnie interesują najbardziej, a więc wody kąpieliskowe, ale moje badania mogę robić właściwie o każdej porze roku, bo woda pitna, woda kranowa, woda butelkowana, woda basenowa, nasz uniwersytecki basen również przecież był przeze mnie jakiś czas temu przebadany, jeśli chodzi o wodę, więc te moje badania, takie typowo naukowe, ja mogę robić cały rok. To tak trochę podobnie jak niektórzy uważają, że jest sezon na grzyby i wtedy tylko jesienią się chodzi do lasu. Ja do lasu chodzę, żeby zresetować się, żeby odpocząć, żeby naładować baterie, akumulatory na kolejny rok akademicki, wypocząć wśród zieleni i oczywiście poszukać grzybów, bo jakżeby inaczej, i włożyć do koszyka.
Chciałbym się dowiedzieć pani opinii na temat takiego stwierdzenia, że właśnie badacz, naukowiec jest tak naprawdę zawsze w pracy. Co pani o tym sądzi? Czy jest to prawda poniekąd?
Fakt. Tak, to jest fakt, bo osoba, która zajmuje się czymkolwiek naukowo i jest tym pochłonięta, to muszę przyznać, że są takie chwile, kiedy te myśli dotyczące właśnie jakiegoś nierozwiązanego problemu, kłopotu czy jakiejś radości związanej z jakimś etapem w nauce, to są rzeczy, które zajmują naszą głowę cały czas. Do tego stopnia, może to też takie śmieszne, ale potrafią mi się niektóre rzeczy śnić. Czyli ja nawet we śnie nie powiem, że jestem pracoholikiem, ale myślę o tym, co robię, a w związku z tym, skoro to gdzieś w tej głowie siedzi, to znaczy, że nie izoluję się od tego zupełnie, to się nie da odciąć. Czyli to nie jest tak, że kończymy, nie wiem, rok akademicki i ja się odcinam od nauki, od jakiegoś udoskonalania swoich nawet wykładów, ćwiczeń, czy od doczytywania literatury najnowszej, która ukazała się, po sprawdzania, co kto opublikował. To jest właściwie ciągły proces, więc myślę, że jak się jest naukowcem, to się jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest trudne, ale wydaje mi się, że nie można tutaj mówić o nadmiernym jakimś pracoholizmie, natomiast trzeba nauczyć się balansować między pracą, relaksem, domem, rodziną i takim nic nie robieniem też czasami, ponieważ to jest potrzebne nam wszystkim.
Mamy wrzesień, więc już też podejrzewam, gdzieś z tyłu głowy rodzi się ta myśl, że nadchodzi ten październik. Czy czeka powoli już też pani na zobaczenie studentów, na właśnie powrót do takiego trybu też właśnie wykładów, zajęć, ćwiczeń?
Tak, oczywiście już kiedy pojawiła się jakaś siatka godzin i przedmiotów, które mam w tym najbliższym roku akademickim prowadzić, to już zaczynam się zastanawiać na początek, z kim się spotkam, ponieważ to są zawsze nowi ludzie. Jak do nich dotrzeć, jak w nich obudzić pasję zdobywania wiedzy z mojego przedmiotu, czy uda mi się ich zainteresować, czy będą to osoby, które przyjdą z chęcią nie tylko na pierwsze spotkanie, czyli z taką ciekawością, z kim się spotkają, ale będą przychodzili z taką samą ciekawością na nasze następne zajęcia, więc pod tym względem jestem ciekawa ludzi, z kim się spotkam. Natomiast sama dydaktyka, to wiadomo, że rokrocznie jest to czas, kiedy udoskonalamy swoje materiały. Uzupełniamy je również o nowe odkrycia. Po prostu doskonalimy swój warsztat badawczy i dydaktyczny. Tak bym to mogła określić, więc czekam oczywiście z niecierpliwością, bo to nawet się nie obejrzymy, jak minie nam wrzesień i rozpoczniemy październik.
To prawda, ale wrzesień też jest takim okresem, kiedy myślę, wielu naszych słuchaczy chętnie wybiera się do lasu, więc muszę wyciągnąć również z naszego spotkania troszeczkę takich informacji, o których warto zawsze przypomnieć, szczególnie w tym takim gorącym okresie, bo w tych tematach również jest pani specjalistką, więc chciałbym zapytać właśnie o takie najważniejsze rady, ale też zasady, o których trzeba pamiętać, wybierając się do lasu właśnie z takim zamiarem grzybobrania. O czym trzeba pamiętać, zbierając grzyby?
O, jest bardzo wiele zasad. Są zasady bezpieczeństwa zbioru, ale i bezpieczeństwa własnej osoby. Myślę, że połączone, ale dwie trochę różne działki tego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zbiór, to wiadomo, że wychodząc do lasu, warto jest wcześniej przejrzeć chociaż, jak nie zaopatrzyć się, żeby mieć ze sobą jakiś atlas grzybów, w którym będą opisane cechy grzybów jadalnych trujących. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i to taka zasada również na miejscu, czyli w lesie, czy na łące, bo przecież grzyby rosną w różnych miejscach, że nie zbieramy grzybów, których nie znamy. czyli nie jesteśmy ich pewni. Najmniej błędów popełnimy, jeżeli obejrzymy grzyb i zobaczymy, że pod kapeluszem mamy gąbeczkę, czyli ten hymenofor rurkowaty, a nie blaszki. Tu mniej mamy gatunków, które mogłyby spowodować jakiś nieżyt żołądka, jelit czy zatrucia. W przypadku grzybów blaszkowych jest dużo więcej gatunków trujących i śmiertelnie trujących. A więc to jest taka podstawowa zasada. Oprócz tego, żeby jednak trochę więcej o tych grzybach wiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która po raz pierwszy idzie do lasu na grzyby, nie skorzystała na przykład też z jakiejś pomocy, porady, albo przynajmniej nawet wspólnego grzybobrania z bardziej doświadczonym grzybiarzem. Są też zasady samego zbioru owocników, czyli powinniśmy je zbierać do przewiewnych koszy wiklinowych, które zapobiegają nam zaparzaniu się owocników, bo w czasie zaparzania owocników, czyli kiedy one się po prostu pocą, mogą się wytwarzać nawet u grzybów jadalnych toksyny, które spowodować mogą w naszym organizmie drobne podtrucia czy drobne jakieś niestrawności żołądkowe, no i wtedy zastanawiamy się, co się stało. Nie zbieramy owocników zbyt dojrzałych, zbyt dużych. Nie zbieramy owocników za małych, których wielkość jeszcze nie pokazuje wszystkich cech diagnostycznych, czyli nie jesteśmy w 100% w stanie powiedzieć, że to jest ten, a nie inny gatunek grzyba. To jeśli chodzi o grzyby. No oczywiście myślę, że wiele osób zazwyczaj pyta, wykręcamy czy wycinamy owocnik. No to są różne szkoły. Najważniejsze, żeby nie odcinać trzonu owocnika powyżej ściółki, ponieważ bardzo wiele cech jest ukrytych pod powierzchnią ziemi, czyli nawet zakończenie takiego trzonu, czy on jest bulwkowaty, czy ma jakąś jeszcze osłonę, taką pochwę, czy ma zakończenie z jakimś kolorem, który jest tylko schowany pod ziemią, to wszystko jest bardzo ważna cecha. Jeżeli my odetniemy, to wiadomo, że pozbędziemy się tej cechy. Ale jest jeszcze sporo takich zasad bezpiecznego grzybobrania dla nas. I myślę, że warto też o tym powiedzieć, że przede wszystkim idąc do lasu powinniśmy mieć naładowany telefon komórkowy z dostępem do sieci, żeby można było sprawdzić naszą lokalizację, gdzie jesteśmy. Dobrze jest też, co jest myślę, że już coraz częściej używane, aby oznakować sobie taką pineskę, przypiąć w miejscu, gdzie zostawiamy nasz samochód i idziemy do lasu. Ponieważ chodząc w lesie, my nie patrzymy, gdzie jesteśmy. Patrzymy pod nogi. Bywa tak, że idziemy w prawo, w lewo, zakręcimy się, wrócimy, pójdziemy gdzieś, bo nas mentalnie poprowadzi jakaś ścieżka i nagle do góry podnosimy wzrok i nie wiemy, gdzie jesteśmy. I wtedy jest pierwsza panika. Co zrobić? Przede wszystkim spróbować odnaleźć ścieżkę, drogę do naszego pojazdu, który zostawiliśmy. Kolejna rzecz to są słupki, które warto jest wykorzystywać, słupki leśne, które dzielą nam las przez leśników na sektory. I tu bardzo sprawdzają się różne aplikacje, które są dostępne dla wszystkich, które dzielą dany teren i pokazują, w którym miejscu też jesteśmy. A więc ja bym powiedziała, takie bezpieczne grzybobranie to jest myślenie o własnym bezpieczeństwie w lesie. Najlepiej jest jednak nie wybierać się indywidualnie jedną osobą w las. Warto wziąć ze sobą jakiś napój, jakąś wodę, kanapkę, gdyby nam w brzuchu zaczęło burczeć. No i pamiętać, żeby na grzyby nie iść po południu, kiedy się zaczyna już szybko robić ciemno. Tylko raczej grzybobrania rozpoczynamy wczesnym porankiem, przynajmniej może nie ze wschodem słońca, ale chociaż tak od godziny może 8, a nie zbyt późno.
W takim razie naszym słuchaczom życzymy bezpiecznego, ale też i dobrego właśnie grzybobrania, spacerów do lasu, a pani życzymy jeszcze chociaż troszeczkę odpoczynku we wrześniu, i oczywiście pomyślnego rozpoczęcia już nowego nadchodzącego roku akademickiego.
Bardzo dziękuję za te życzenia i życzę, żeby wszyscy pracownicy z wielką chęcią rozpoczęli nowy rok akademicki, bo to rok rocznie jest nowe wyzwanie, nowa niewiadoma, jeśli chodzi o zajęcia, o studentów, ale myślę, że z takim zapałem, z jakim co roku rozpoczynamy, będzie dobrze.
Gościliśmy w naszym studiu panią doktor habilitowaną Annę Biedunkiewicz z Katedry Mikrobiologii i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.